Czy potrafimy sobie wyobrazić świat bez komputerów? Chyba coraz trudniej nam to przychodzi, zwłaszcza kolejnym młodym pokoleniom. Komputer jest sprzętem użytecznym w wielu dziedzinach życia społecznego. Z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, komputer to źródło rozrywki. Ale komputery od początków swego istnienia pełniły, no i nadal pełnią ważne role w rozwoju technologicznym, w rozwoju nauki. I tego będzie dotyczyć rozmowa z kolejnym gościem audycji. W studiu jest doktor inżynier Bartłomiej Filip, asystent w grupie pracowników badawczo-naukowych na Politechnice Rzeszowskiej, pracujący w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czego dziś w dobie komputeryzacji mógłby dokonać Isaac Newton, czyli dlaczego tak ważne jest obecnie wykorzystanie metody numerycznej mechaniki płynów w nauce? Tym nieco prowokującym pytaniem chcemy zaprosić Państwa do inspirujących rozważań. No i wspomniany już Isaac Newton, geniusz wszechczasów. Szczególnie nie trzeba przedstawiać Państwu tej postaci świata nauki XVII wieku, ale tak gwoli przypomnienia, kilka kwestii musimy powiedzieć. Po pierwsze, wybitny fizyk, matematyk, astronom, zajmował się głównie klasyczną mechaniką, czyli tą wyjaśniającą zachowania ciał w naszym otoczeniu. Znamy takie pojęcia jak kinematyka, dynamika, statyka. Newton przecież
i wiele innych.
Newton stworzył trzy zasady dynamiki, chociażby najsłynniejsze chyba. Czy Newton to jest pana idol?
Dokładnie tak. Właśnie takiego pytania się spodziewałem i cieszę się, że padło. Nawet podczas mojej obrony doktoratu pozwoliłem sobie zacytować Isaaca Newtona i powiedziałem wtedy, że jest to mój faktycznie taki ideał naukowy. Właśnie chociażby z tej racji, że zajmował się taką mnogością tematów, jakby nie zostawał przy jednym. Fizyka, matematyka, chemia, biologia, to wszystko, nic mu nie było obcego z tego tytułu. Także jak najbardziej. I właśnie jeden taki cytat utkwił mi Isaaca Newtona w głowie, mianowicie, że to, co wiemy, jest kroplą, a to, czego nie wiemy, jest oceanem. I chyba do dziś niewiele się zmieniło.
Ta kropla, ten ocean będzie się przewijać też w naszych rozmowach. Pan naukowo zajmuje się zastosowaniem numerycznej mechaniki płynów do predykcji hydrodynamiki zestawu chromatograficznego. Dokładnie. Brzmi to tajemniczo, będziemy to zaraz wyjaśniać. Ale pojawiła się tutaj mechanika płynów, no i to jest punkt wspólny pana zainteresowań i Isaaca Newtona. Wyjaśnijmy, czym zajmuje się właśnie mechanika płynów, pod jakim kątem te płyny są badane, jakie ich właściwości.
Jasne. Otóż generalnie zajmowano tym zagadnieniem się od bardzo dawna. Już starożytni się tym zajmowali. Określili chociażby cztery żywioły, które są na Ziemi. Jest woda, jest ogień, ziemia i powietrze. I przynajmniej dwa z nich, czyli powietrze i woda, to są płyny właśnie. Z tym, że woda jest cieczą, a powietrze jest gazem. I to zagadnienie nurtowało właśnie ludzi od dawna. Taki pierwszy naukowiec, jeszcze zanim pojawił się Isaac Newton, to Archimedes. Chociażby dobrze znane prawo wyporu, które on opracował, i także wiele innych dotyczących właśnie cieczy. Także te płyny interesowały ludzi od bardzo dawna, ale taki przełom nastąpił właśnie w okolicach XVII wieku, kiedy Isaac Newton opracował właśnie podstawy związane z mechaniką. Dlatego, że nieco później one znalazły swoje odzwierciedlenie w przypadku właśnie kwestii dotyczącej płynów. Okazuje się, że one podlegają tym samym prawom. I właśnie to było wspaniałe. I ta mechanika płynów, opis ruchu właśnie tych, jak zachowuje się, czyli tak zwana hydrodynamika tychże płynów, jest naprawdę niesamowita i po dziś dzień po prostu stanowi obiekt ogromnego zainteresowania.
Znamy takie pojęcie jak ciecz newtonowska i nieniutonowska. W przypadku tej cieczy newtonowskiej chodzi o lepkość, o właściwość, tak. Własność, którą nazywamy lepkością. O co chodzi z tą lepkością?
Dokładnie. Tak. Generalnie jest tak, że każda ciecz ma swoją własną lepkość. Jedne mniejsze, drugie większe. I generalnie chodzi o tarcie wewnątrz, pomiędzy warstwami. I teraz taka ciecz jak woda, czyli bardzo dobrze nam znana, no to ma taką standardową, powiedzmy, lepkość w okolicach tam, powiedzmy, to jest 1 mPa/s. Taki jest wymiar tego parametru. Oczywiście są też inne. No ale są na przykład ciecze, które mają dużo większą lepkość. Taki typowy przykład, który możemy sobie wyobrazić w domu, to chociażby miód, który zanim on spłynie z tej łyżeczki do szklanki, to chwilę mu zejdzie. No i on już ma, dajmy na to, 1000-2000 razy większą lepkość od wody. Także tak w skrócie właśnie lepkość o tym świadczy, jak szybko płynie.
Ta świadomość tej lepkości, czyli szybkość płynięcia, do czego nam się może przydać? Taka informacja, taka wiedza w poznawaniu świata, w prowadzeniu różnego typu badań, eksperymentów?
Otóż jest bardzo ważny ten parametr właśnie. Natomiast nie tylko on. Dlatego, że jeszcze inne są parametry, chociażby gęstość, jeszcze współczynnik dyfuzyjności, czyli jak szybko na przykład dwie ciecze się ze sobą mieszają. To tutaj już takie, powiedzmy, przykłady typu herbata, jak szybko ekstrahuje ten wywar, ten napar właściwie. Jeżeli chodzi o lepkość, to ona może być proporcjonalna do tak zwanej szybkości ścinania i wówczas mówimy o cieczach newtonowskich. A szybkość ścinania to jest po prostu z jaką szybkością jest tarcie między poszczególnymi warstwami. Natomiast te nienewtonowskie, no to wtedy ta proporcjonalność już nie jest, czyli nie ma takiej liniowości między właśnie lepkością a szybkością ścinania, takim dodatkowym parametrem. Ale właśnie te ciecze nienewtonowskie są o tyle fajne, że kiedy one sobie spoczywają, to faktycznie zachowują się jak ciecze, jak płyn, czyli po prostu sobie tam swobodnie zajmuje pewną miejsce w naczyniu. Natomiast kiedy przyłożymy do tego pewną siłę, zadamy pewną energię, to wtedy zaczynają zachowywać się jak ciała stałe. I taką ciecz niewtonowską można sobie w domu przygotować.
I to takie podstawy klasycznej mechaniki. Tutaj Państwu trochę przybliżyliśmy. Isaac Newton prowadził badania, mówiąc tak potocznie, na piechotę, czyli tak. Prowadził podstawowe eksperymenty, odkrycia za pomocą obserwacji, analiz i obliczeń.
Dokładnie. I w zasadzie niewiele do dziś się zmieniło, dlatego że wciąż my opieramy się na eksperymencie. Ale właśnie nawiązując do tej komputeryzacji, mamy niesamowite, potężne narzędzie, które pozwala nam po pierwsze przewidywać, co się będzie działo, jak ta ciecz będzie płynąć, jak się będzie zachowywać, a więc taki opis hydrodynamiki. A po drugie, te badania eksperymentalne raz, że są czasochłonne, a dwa, że są nieraz kosztowne, bo materiał jest drogi. Na przykład ja badam białka. Białka są dosyć specyficzną substancjami, roztworami i właśnie one nieraz są drogie po prostu. I lepiej jest prowadzić symulację komputerową, która potem może być właśnie chociażby potwierdzana eksperymentem, no niż zajmować się wyłącznie eksperymentem. I dzięki tym wszystkim podwalinom, które Isaac Newton przygotował, to dziś mamy właśnie tą możliwość wykorzystania tego właśnie w symulacjach komputerowych, które naprawdę nam mnóstwo rzeczy mówią i pokazują.
Czyli współczesne oblicze badań ma to do siebie, że oprócz czerpania z tradycji naukowych, z tradycji badawczych, naukowcy wykorzystują też zaawansowane urządzenia, komputery o potężnej mocy obliczeniowej. Co w takim razie te komputery, te urządzenia bardzo skomplikowane często mogą robić? Jakie badania, jakie obliczenia, analizy, symulacje mogą wykonać? I tutaj skupmy się na tym, czym się Pan zajmuje, czyli odnosząc się do, jeszcze raz powtórzę, predykcji hydrodynamiki zestawu chromatograficznego, no i tych białek, o których Pan wspomniał.
Dokładnie. Dlatego, że chromatografia to jest taka operacja jednostkowa, która w zasadzie jako jedyna pozwala uzyskać wysoki stopień czystości białek.
Mówimy o takim urządzeniu jak chromatograf.
Dokładnie. Urządzenie to chromatograf, natomiast chromatografia to operacja jednostkowa. No i właśnie ta chromatografia pozwala na osiągnięcie bardzo wysokiej, to jest niemalże 100% czystość białka jako jedyna. I o tyle to jest ważne, że znajduje swoje wykorzystanie. Później te białka znajdują wykorzystanie chociażby w lekach, w farmacji. Dlatego to jest tak ważne.
Czyli komputery służą między innymi do tego, żeby wykonać tak skomplikowane obliczenia, a coraz większe, coraz lepsze możliwości tych komputerów umożliwiają też coraz bardziej precyzyjne analizy i symulacje badawcze?
Tak, tak. I one są w postaci no właśnie numerycznej, czyli w postaci wyników jako liczby, jako cyfry. Natomiast o tyle jest teraz dobrze, że też widzimy te wyniki graficznie, jako pola rozkładów pewnych zmiennych, pewnych parametrów typu ciśnienie, prędkość, właściwie co chcemy.
I to dzięki między innymi temu urządzeniu, o którym mówiliśmy, czyli chromatograf.
Tak, tam był szereg problemów, które po prostu w sposób eksperymentalny nie dało się rozwikłać. Eksperyment ma tą wadę, oprócz wielu zalet, to ma tą wadę, że ciężko jest zobaczyć, co się dzieje nieraz wewnątrz aparatu. Ciężko jest coś przewidzieć, zobaczyć właśnie te rozkłady. Natomiast ten program nam pozwala to zaobserwować. Nie dość, że co się dzieje wewnątrz. To właśnie takie szczegóły, które potem okazały się kluczowe na etapie rozwiązywania tych problemów, które się pojawiały w związku z chromatografią. Ponadto publikacje, które my mamy, akurat są o takim międzynarodowym zasięgu. Także to jest bardzo ważne, okazuje się, dla naukowców z całego świata, nie tylko z regionu. A powiedziałbym więcej nawet, w Polsce jest bardzo mało zespołów naukowych, które się tym zajmują.
To tak wracając jeszcze do tej predykcji hydrodynamiki zestawu chromatograficznego, jak wyglądają dokładnie te badania? Co się dzieje po pierwsze w tym chromatografie? O co chodzi z przebadaniem tych białek w tym urządzeniu? No i jak później te badania tak wizualnie wyglądają? Bo rozumiem, że numerycznie pojawiają się jakieś wyniki, a wizualnie co ten chromatograf nam pokazuje?
Dosyć sporo, bo pokazuje nam tak zwane profile stężenia. Innymi słowy takie piki chromatograficzne. I one pokazują te pola pod tymi pikami, jakie jest stężenie danej substancji, w naszym przypadku białka. I pojawił się właśnie taki szereg problemów, dlatego że one wykazywały te piki chromatograficzne odstępstwo od takich normalnych rozkładów, zwanych rozkładami Gaussa. I tu był problem. Te piki były silnie asymetryczne i one dalej są właśnie odległe od takiej symetryczności, no to jest problematyczne. I zastanawiano się, z czego
przeszkadzają te piki?
No właśnie, dlatego że tutaj jest kolejny problem związany z tym, że pierwsze wstępne badania prowadzi się w małej skali, tak zwanej skali laboratoryjnej, gdzie te kolumny mają małe objętości. Natomiast potem, jeżeli chce się takie białka produkować na szerszą skalę, żeby później właśnie wykorzystać je chociażby do produkcji leków, no to już tą skalę trzeba przenosić do skali przemysłowej. I tu jest problem, że wszystkie właśnie kwestie, które my obserwujemy w małej skali, one tym bardziej będą widoczne w przemysłowej. I dlatego trzeba było przebadać pewne kwestie. Jest też takie zjawisko zwane palcowanie lepkościowe. Dlatego, że te białka są bardzo lepkie właśnie. Znów wracamy do tej lepkości. I te piki bardzo mocno nieraz były poszarpane. No nie jest to dobre, dlatego że te parametry operacyjne potem właśnie są ciężkie do jakiejś takiej analizy. Te piki są bardzo rozmyte i to jest też problem, rozmycie profili stężenia. I właśnie to wszystko da się przebadać numerycznie, dlatego że ja potem mogłem te wyniki porównywać tych pików z chromatografu z wynikami, które mi wyrzucił komputer. I nie tylko w postaci pików, dlatego że właśnie chromatograf tylko te piki wyrzucał. Natomiast ja na komputerze mogłem obserwować więcej, czyli co powodowało, że te piki wyglądały tak, a nie inaczej. I to jest naprawdę ciekawa praca, ciekawa kwestia.
Stawiamy tezę, że wykorzystanie metody numerycznej, inaczej obliczeniowej mechaniki płynów w nauce jest ważne i różnego typu symulacje są precyzyjne, można szybko wyciągnąć dane wnioski. Tak. To zapewnia nam też bezpieczeństwo, na przykład myśląc o medycynie. Gdzie jeszcze taka wiedza może być wykorzystana? Już nawet nie myśląc o samych białkach, ale w ogóle o tych metodach numerycznych, o tym wykorzystaniu komputerów, różnych oprogramowań, które prowadzą różnego typu badania, coś nam przeliczają.
Taki najprostszy życiowy przykład to chociażby prognozy pogody. Właśnie tam są wykorzystywane symulacje numeryczne. Dlatego, że pokazują, jak będzie wiał wiatr, w którym kierunku, z jaką prędkością. I to jest taki pierwszy prosty przykład. Dalej, o wiele więcej, chociażby teraz są wykorzystywane te symulacje do prognozowania, jak będą leciały rakiety w kosmos. Taki też kolejny przykład. No i naprawdę multum innych operacji, jak mieszanie, pompy, które są bardzo szeroko w przemyśle wykorzystywane. we wszelkich operacjach jednostkowych. No ja do tego mieszania się odnoszę, bo teraz akurat na postdoku, czyli po doktoracie się tym akurat zajmuję. I naprawdę zauważam, że tak naprawdę to oprogramowanie może znaleźć miejsce wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z płynem, z płynami. A że mamy z nimi do czynienia wszędzie, no to tak naprawdę proszę sobie samym odpowiedzieć na to pytanie.
Wracając do punktu wyjścia naszej rozmowy, czego zatem dziś w dobie komputeryzacji mógłby dokonać Isaac Newton?
Bardzo, bardzo wielu przydatnych kwestii. Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć, bo nie siedzimy w głowie Isaaca Newtona, ale na pewno mógłby osiągnąć zdecydowanie jeszcze więcej. No, chociażby dlatego, że on te podwaliny stworzył, podstawy. I gdyby faktycznie miał takie w zasięgu ręki narzędzie, jak my dzisiaj mamy, czyli komputer, jednostka obliczeniowa, to szczerze, aż sam jestem ciekaw, co mógłby z tego wyłuskać, ale jestem pewien, że naprawdę, naprawdę wiele.
Doktor inżynier Bartłomiej Filip z Politechniki Rzeszowskiej, pracujący w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej na Wydziale Chemicznym. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Polskiego Radia Rzeszów, no i za tak niezwykle miłą rozmowę.
Ja również dziękuję i zapraszam wszystkich chętnych potencjalnych studentów do studiowania pięknych nauk, nie tylko na Wydziale Chemicznym, ale w ogóle na Politechnice Rzeszowskiej. Dziękuję bardzo.